Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy religia katolicka jest religią paradoksów? Franciszkanie niemieccy mają nowego prowincjała. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Walka o świętość w codzienności oraz polecam pewne kazanie księdza tradycyjnego. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, YouTube nie za bardzo lubi ten rodzaj filmów. Celem mojego programu jest mówienie prawdy oraz, chociaż to słowo troszkę w Kościele katolickim zostało dzisiaj przekłamane, walka. Walka o zbawienie jak największej liczby dusz oraz walka o Kościół katolicki. Taki rodzaj walki, czyli o zbawienie dusz oraz o Kościół, należy podejmować zawsze, niezależnie od czasów. W obecnych czasach wydaje mi się, że w sposób szczególny. Program Sprawki Okiem Katolika oraz coś więcej, o co bardzo chciałbym rozszerzyć swoją pracę na tym kanale. Jeżeli Pan Bóg zechce posłużyć się mną w ten sposób, to chciałbym bardzo jeszcze, żeby tutaj było więcej wymiernej, konkretnej pomocy praktycznej, w jaki sposób w tej dżungli, którą chyba możemy nazwać XXI wiek, walczyć o świętość. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby, żeby ten program i cały mój kanał się rozwijał i chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Czy religia katolicka jest religią paradoksów? Moim zdaniem jest to zdanie osoby świeckiej, które w pełni poddaję pod ocenę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, co będziecie myśleli o tym, co teraz spróbuję powiedzieć. W pewnym sensie religia katolicka jest religią paradoksów. Oczywiście, gdybyśmy umieli patrzeć na rzeczywistość, na wszystko, w sposób nadprzyrodzony, to nie ma tam mowy o żadnym paradoksie. Nie może być paradoksu w słowie Boga. Natomiast my patrzymy na to tak, jak umiemy, czyli po ludzku, czy na pierwszy rzut oka. Nie wydaje się paradoksem to, że na przykład jestem nędznikiem, jestem robakiem, jestem sam z siebie niezdolny do żadnego dobra. Jednocześnie jestem dzieckiem Bożym i jeżeli Pan Bóg zechce, wlewa we mnie niezliczone łaski. I tak naprawdę, gdybym przeżywał swoje życie zgodnie z zamysłem Bożym, czyli zgodnie z celem, dla którego w ogóle zostałem stworzony, żeby poznawać Boga, służyć Mu i Go wielbić, to wtedy tak naprawdę, pomimo, że w pewnym sensie jestem nędznikiem, robakiem, niezdolnym do żadnego dobra, z drugiej strony nie ma powodu, abym nie przeżywał swojego życia w pełnej radości. Czy po ludzku patrząc, nie jest paradoksem to, co powiedział Pan Jezus, że jeżeli chcemy za Nim pójść za Chrystusem, to jest wybranie prawdy. To jest jedyna droga do szczęścia. Jeżeli chcemy pójść jedyną drogą do szczęścia, to Pan Jezus mówi, że musimy wziąć krzyż, że będą prześladowania, naprawdę może być ciężko. Jednocześnie mówi, że to będzie lekkie i słodkie. Czy to nie jest... To jest paradoks, tak? Patrząc po ludzku. Wczoraj było Boże Ciało. Spędziliśmy je z rodziną w sposób piękny. Najpierw byliśmy na uroczystości, a potem spędziliśmy to święto w towarzystwie rodziny, która nas zaprosiła, pięknej polskiej katolickiej rodziny. Toczyliśmy bardzo interesujące rozmowy. Natomiast padło takie zdanie z ust mojego rozmówcy, że możemy próbować wychodzić z modernizmu. Natomiast niestety modernizm pewnie nigdy do końca nie wyjdzie z nas. Jest to dosyć smutna diagnoza, natomiast o co w niej chodzi? Wszyscy zostaliśmy w pewnym sensie zranieni. Jeżeli nie jesteś człowiekiem, który od dzieciństwa był wychowywany w tradycyjnym nauczaniu Kościoła katolickiego i byłeś wychowywany w Kościele, który mamy obecnie, który niestety z całą moją miłością do Kościoła katolickiego obecnie toczy rak modernizmu, to prawdopodobnie jesteś bardzo mocno tym modernizmem zraniony. Gdybym miał prostymi słowami próbować ująć, czym jest ten modernizm, to jest to szereg błędów i herezji, które finalnie skutkują zawsze tym samym, że zmienia się środek ciężkości z Pana Boga na człowieka. I to wydawałoby się problem prosty do rozwiązania, bo skoro już zdajemy sobie z tego sprawę, że wprowadzono nas w błąd, ktoś gdzieś przestawił troszkę wajchę z Pana Boga na człowieka, to wystarczy to odwrócić, postawić Pana Boga w centrum swojego życia, problem z głowy. Natomiast to nie jest takie proste. Przynajmniej mogę mówić o sobie. Przylgnąłem do tradycji, jak to się mówi, około ponad rok temu, już dzięki Bogu. Bardzo mocno wtedy modliłem się o to, żeby zostać w swoim życiu poprowadzony ku prawdzie. No i trafiłem tam, gdzie jestem teraz, czyli jestem przy tradycji. Chodzę na mszę tradycyjną i słucham nauczania tradycyjnego. Bardzo sobie to cenię, natomiast pomimo tego, że minął już rok z okładem, wciąż codziennie rano niemalże czuję to, że budzę się z przeświadczeniem, że Pan Bóg jest dla mnie. To jest moim zdaniem to największe takie zranienie jakby naszej postawy, naszego rozumu w efekcie naszej duszy, jaką czyni z nami modernizm. Modernizm, którego jednym z przejawów jest tak zwane aggiornamento, czyli dostosowanie Kościoła do świata. Ten ruch aggiornamento, czy ten duch, taki powiedzmy zaduch w Kościele, ma kilkadziesiąt lat. I według mnie tak naprawdę próba przystosowania Kościoła do świata polega w dużej mierze właśnie na próbie usunięcia tego paradoksu, że usuwamy z religii katolickiej ten wielki paradoks, że ja tak naprawdę mam nie żyć. Chrystus ma żyć we mnie. I jeżeli nawet od rana do wieczora będę się bardzo starał, będę wykonywał wszystkie swoje obowiązki stanu, będę starał się żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, jeżeli chodzi o codzienność, to i tak na koniec dnia mam powiedzieć, że jestem sługą nieużytecznym i niczego wielkiego nie dokonałem. Nie ma wielkich zasług, nie ma poklepywania po plecach. To wszystko dla rozumu ludzkiego, dla takiego pierwotnego instynktu pogańskiego naszego, jest paradoksem. I mogę powiedzieć za siebie, że pomimo tego, że tak długo już jestem przy tradycji, długo i krótko, to wciąż to jest taki cierń w mózgu, w rozumie, który powoduje, że wciąż na nowo muszę sobie przypominać, że to nie jest tak, że Pan Bóg jest dla mnie. Jest dokładnie odwrotnie. Może macie dużo mniejszą trudność z pokonaniem tego paradoksu w swojej głowie, natomiast no, dzielę się tak jakby tutaj swoim doświadczeniem, że modernizm ze mną zrobił to przez te wszystkie lata, że wciąż na nowo muszę sobie, i co jest bardzo, bardzo trudne, przedstawienie tak naprawdę całej tej wajchy, że Pan Bóg jest w centrum, On nie jest dla mnie, ja jestem dla Niego. To jest w moim rozumieniu ten największy problem, największy dramat, jaki może spowodować w człowieku modernizm. Bo nawet jak się próbuje potem człowiek z niego wydobyć, to nie jest aż takie proste. Jeżeli wy macie taką łaskę, że budzicie się z przeświadczeniem, że wy żyjecie dla Boga, a nie odwrotnie, to jesteście naprawdę wielkimi szczęściarzami. Bardzo często dzisiaj próbuje się, jeżeli już ktoś w ogóle jeszcze próbuje, religię katolicką promować w ten sposób, że jeżeli do niej przyjdziesz, to będzie ci lepiej. I kolejny paradoks. To jest prawda. To jest oczywiście prawda. Natomiast to lepiej tutaj trzeba by zdefiniować w inny sposób niż to lepiej w rozumieniu świata. A ten błąd polega dzisiaj właśnie na tym, że to się zatraca jakby. Bo jeżeli ktoś przychodzi do religii katolickiej, to w niej jest pełnia szczęścia. Ale szczęście trzeba najpierw sobie dobrze zdefiniować. Szczęście nie po ludzku, że znikną problemy, będziesz spokojniejszy, ale nie dlatego, że wszystko zacznie ci się po ludzku układać. Chociaż oczywiście, naprawdę, to jest religia paradoksów. Najprawdopodobniej wszystko po ludzku, koniec końców, też zacznie ci się dużo lepiej układać. Natomiast to nie jest pierwotny powód, dla którego w ogóle należy przekierować swój rozum na wiarę katolicką. Jedyny powód, dla którego powinno się przychodzić do wiary katolickiej, jest taki, że to jest prawda. Oczywiście wielokrotnie zdarzają się nawrócenia poprzez to, że ktoś dotknął dna. Pan Bóg może wykorzystać wszystkie okoliczności, żeby człowieka do prawdy przyciągnąć. Więc nic nie ujmując takim nawróceniem, że ktoś dotyka już takiego dna, że woła do Boga i w pewnym czasie on jest już w religii katolickiej, dostaje łaskę wiary. Natomiast nie może być to główne hasło marketingowe, że przyjdź tutaj, to będzie ci lepiej. W sposób nadprzyrodzony patrząc, oczywiście tak, przyjdź tutaj, bo będzie ci lepiej. Tylko w prawdzie jest życie, tylko w prawdzie jest piękno. Natomiast istnieje ogromne ryzyko, niebezpieczeństwo, że rozumiejąc to po ludzku, nie patrząc na sprawę w sposób nadprzyrodzony, tylko po ludzku, człowiek będzie oczekiwał, że będzie mu lepiej po ludzku. I po pierwsze, jeżeli komuś nie jest jeszcze zupełnie źle tak po ludzku, to nie będzie miał motywacji, żeby pójść do wiary katolickiej. A jeżeli po ludzku człowiekowi jest bardzo, bardzo ciężko i to jest motywacja, żeby zwrócić się do Boga, żeby było mi trochę lżej, no to Pan Bóg różnymi ścieżkami dociera do ludzi. Bardzo możliwe, że na początku rzeczywiście, ocierając się o wiarę katolicką, będzie nam po ludzku łatwiej. Natomiast tak czy inaczej, prędzej czy później, przyjdzie moment, w którym trzeba będzie sobie zdać sprawę, że jest krzyż i że mogą być prześladowania. Może być naprawdę ciężko i nie możemy mieć za dużych oczekiwań po ludzku, że tylko tutaj będzie mi trochę lepiej i bezpieczniej na tej ziemi. I jeżeli Kościół od samego początku tego nie naucza, że to jest inny rodzaj szczęścia, to jest szczęście nadprzyrodzone, to jest jedyne prawdziwe szczęście, to jest naprawdę słodycz, natomiast będzie skupiał się na tym, żeby po ludzku było nam lepiej, to prędzej czy później ten człowiek zderzy się z jakąś ścianą i to może powodować duże cierpienie potem. No ja mogę w każdym razie powiedzieć za siebie. Od dawna uważałem siebie za dość konserwatywnego katolika. Kiedy odkryłem tradycję katolicką, co stało się ponad rok temu, to już w ogóle by się zdawało ok, to teraz jestem już bardzo blisko prawdy, więc to powinno pójść w miarę łatwo. I muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nawet jeżeli rozumem już przylgniesz do tej prawdy, którą się poznaje, że ja nie zostałem stworzony dla siebie i Bóg nie istnieje dla mnie, jest odwrotnie, to pomimo tego, że właśnie rozumem się do tego przylega, to im dłużej siedzi się w modernistycznej nauce Kościoła katolickiego, no obecnego Kościoła katolickiego, tym gorzej, tym trudniej, tym dłużej się to z człowieka, to musi być wyrwane jak chwasty. To może być dosyć trudne. I to muszę powiedzieć, tak po ludzku patrząc, mam za złe. Mam za złe to modernizmowi, bo to nie są drobne zranienia. To jest coś, to jest droga powrotna, którą trzeba przechodzić. Natomiast absolutnie z całego serca ją polecam. Wiara katolicka to jest jedyne miejsce, w którym jest prawda, piękno, szczęście. To są rzeczy, które są nawet trudne do opisania jakiemuś takiemu tutaj youtuberkowi. Tym bardziej, że wciąż w swojej wypowiedzi mówię o szczęściu, jakby ono miało jednak następować tutaj na ziemi. Ono może już tutaj być na ziemi, natomiast jest jeszcze wieczność. I tak naprawdę to jest głównym przedmiotem naszych zainteresowań katolika. To jest wieczność. Na końcu dzisiejszego programu polecę Wam kazanie księdza tradycyjnego, którego można sobie odsłuchać na YouTubie. Natomiast to chyba wszystko. Nie wiem, czy cokolwiek z tego, co powiedziałem, ma dla Was sens. Chętnych bardzo proszę o napisanie w komentarzu, co myślicie o tym, co powiedziałem. Czy po ludzku patrząc jest ten paradoks według Was, że jest krzyż, jest lekkość i słodycz. Są prześladowania, jest szczęście. Jestem robakiem i nędznikiem, jestem dzieckiem Bożym. Czy wydaje Wam się prawdą, że to, co powiedziałem, czyli że aggiornamento, to, co mamy dzisiaj, dostosowanie Kościoła do świata, nie bierze się trochę z próby usunięcia tych wszystkich paradoksów i tak naprawdę od razu powiedzenia, że to chodzi o szczęście po ludzku? Oraz czy według Was modernizm powoduje to zranienie w człowieku, że ciężko jest potem na nowo przestawić tę jakby całą optykę, że już nie ja jestem w centrum, ale Pan Bóg. Czy to jest dla Was łatwe? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. To by było wszystko w tej pierwszej sprawce. Teraz idziemy do drugiej. Niemieccy franciszkanie mają nowego prowincjała, czyli głowę prowincji niemieckiej. Podczas kapituły na początku czerwca został nim wybrany ojciec Markus Furman. Ojciec Markus Furman jest jawnym homoseksualistą. Podczas wywiadu, którego udzielił radiu MK Online, to jest monachijskie radio kościelne, powiedział, że nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu musi się zmienić. Kościół, zwłaszcza w Niemczech, chce się zreorganizować. Chcemy być Kościołem sprawiedliwym płciowo, wyraźnie opowiadającym się po stronie biednych i cierpiących, wrażliwym na kwestie moralności seksualnej. Ponieważ dotychczasowa oficjalnie nauczana moralność nie służy życiu, musi się zmienić lub ewoluować. Osobiście popieram wysiłki drogi synodalnej. Opowiadam się za krytycznym przemyśleniem celibatu w życiu kapłańskim i opowiadam się za tym, aby kobiety miały dostęp do święceń. Na pytanie, jak czuje się jako pierwszy homoseksualny prowincjał franciszkanów, ojciec Markus powiedział tak. Bardzo dobrze było się dowiedzieć, że jest pozytywnym dla współbraci to, że powiedziałem o tym otwarcie. Otrzymuję dużo zachęty i być może ta iskra uznania rozprzestrzeni się na inne obszary Kościoła. Myślę, że to miłe. Zapytano też ojca Markusa, dlaczego, skoro jako zakonnik, franciszkanin i tak żyje w celibacie, po co w ogóle dokonywał coming outu, że jest osobą homoseksualną. Odpowiedział tak. Dla mnie osobiście była to kwestia mojej własnej prawdomówności. Jeśli żyję i jestem aktywny jako zakonnik w tym kościele, a także mam obowiązki przywódcze, to chciałbym również móc jasno powiedzieć, kim jestem i za czym się opowiadam. Jeśli sam jestem gejem, to chcę pokazać, że w tej posłudze również mogę być częścią Kościoła. Niestety w naszym kościele jest zbyt wiele instytucjonalnej hipokryzji, że jest coś, czego nie powinno w nim być, ale wszyscy wiedzą, że jest. Chciałbym promować postrzeganie tego jako szansy, że my jako Kościół jesteśmy kolorowi, że Kościół jest także queer, że tego chce Bóg, że to odpowiada różnorodności stworzenia i dlatego jest całkiem normalne. No to Dawid, teraz żeś dopiero tutaj odświeżył atmosferę. Mówisz o rzeczach ważnych, o rzeczach nadprzyrodzonych. W pierwszej sprawce i teraz znowu wracają sprawki okiem katolika. Dlaczego tyle brudu? Dlaczego tyle spraw, które mogą zdołować? Bo to jest prawda, bo to się dzieje. I świadoma odwaga katolicka nie polega na tym, żeby cały czas jakby próbować od tego uciec. Są problemy. Naprawdę, jeżeli prowincjałem prowincji niemieckiej, franciszkanów, pytanie, co to święty Franciszek, ich założyciel, zostaje jawny homoseksualista, to są fakty, to się dzieje dzisiaj. I pytanie, jak sobie z tym radzić? Radzić sobie z tym można w ten sposób, że zacznie się ratować Kościół oddolnie, od rodzin, od tak naprawdę ciebie. Może zacząć się ratowanie Kościoła. Teraz jest, moim zdaniem, ale to mówi wielu ludzi mądrzejszych ode mnie, to jest czas, w którym świeccy będą ratować Kościół i to jest czas, w którym to w rodzinach, oddolnie, jakby pracą organiczną, walką, codzienną walką o świętość, należy tak naprawdę teraz kłaść podwaliny pod odbudowę Kościoła. Jeżeli chcemy ratować Kościół, to należy zacząć od świętości w rodzinach. Natomiast, żeby to nie brzmiało tak może aż optymistycznie, no niestety nie uważam, żeby to była kwestia kilku miesięcy, kilku lat. Pan Bóg oczywiście może zrobić wszystko. Natomiast chyba musimy dopuścić też taką myśl, że jeżeli w ogóle ma nastąpić jeszcze rozkwit Kościoła katolickiego na ziemi, to może nastąpić równie dobrze za lat 300. Nie zmienia to faktu, że już dzisiaj należy kłaść podwaliny pod to i walczyć o świętość w rodzinach. Okej, żeby było jeszcze tak powiedzmy luźniej i weselej, to niestety 13 czerwca, niedługo po tym wywiadzie, który przed chwilą wam przytoczyłem, podczas audiencji w Watykanie, papież miał powiedzieć homoseksualnemu aktywiście, żeby przyjmował komunię świętą. Papież spotkał się z grupą ofiar wykorzystywania seksualnego przez księży w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Był tam taki mężczyzna, który nazywa się Chris Spiegel, który przekazał papieżowi Franciszkowi list opisujący jego historię życia, wyjaśniając, że jest rozwiedzionym gejem, który wcześniej był żonaty z kobietą. W swoim liście opisał fakt, że 26 lat temu księża powiedzieli mu, że w związku z tym, że jest rozwodnikiem i że jest homoseksualistą, nie może przyjmować komunii świętej, w wyniku czego nie był w kościele właśnie przez te 26 lat. Papież Franciszek, zgodnie z tym, co twierdzi pan Chris Spiegel, powiedział mu, aby przyjmował komunię świętą. Najbardziej znaczące dla mnie były ostatnie słowa, które papież Franciszek powiedział mi na pożegnanie. Te dwa słowa to przyjmuj komunię. To mocne słowa, ponieważ jako rozwodnik i gej, któremu mówiono, że nie jestem już w jedności z Kościołem z powodu rozwodu i tego, że jestem gejem, papieskie instrukcje są niezwykle trafne i emocjonalne. I teraz powstaje zasadnicze pytanie. Czy nie będąc tam osobiście, bo nie byłem na tym spotkaniu, ofiar przemocy seksualnej ze strony księży oraz nie słyszałem, jak papież Franciszek mówi to temu gejowi. Czy w związku z tym ma sens, że tutaj to przytaczam? Czy to jest tylko szukanie sensacji? Czy to jest jednak coś więcej? Więc jeżeli uważacie, że tego typu rzeczy mogą się dziać i Kościół nie powinien ich błyskawicznie, bardzo jasnym, klarownym językiem dementować, no to już niestety jakby padliście ofiarą tej manipulacji, której jesteśmy od wielu lat poddawani. Że jeżeli tak naprawdę można wybronić, nie wiemy, czy papież czytał ten list, no facet mówi, że pokazał papieżowi opis swojej sytuacji. Powiedział, że jest rozwodnikiem i gejem. Papież mówi mu, przyjmuj komunię. Nie wiemy, czy może on też tam powiedział na przykład, że jest rozwodnikiem, który ma skłonności homoseksualne, ale jest teraz żyje w czystości, wyrzeka się swoich grzechów, jest wyspowiadany, jest w stanie łaski uświęcającej i wtedy papież mówi mu, przyjmuj komunię. No ale nie wynika to w ogóle z tego kontekstu, z tej wypowiedzi. Tym bardziej, że całkiem niedawno podobne rzeczy, jak ten tutaj pan Chris Spiegel, mówił inny człowiek, mianowicie prezydent USA, pan Joe Biden. O nim otwarcie wiadomo, że ponosi odpowiedzialność za decyzje jawnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego. I on chce przyznawać do komunii. I twierdzi publicznie, że papież Franciszek powiedział mu, że może dalej przystępować do komunii. W tym przypadku ktoś może powiedzieć, no ale nie słyszymy tego z ust papieża Franciszka. Nie słyszeliśmy tego z ust papieża Franciszka, że tak powiedział do tego pana, który jest rozwiedzionym gejem. Jeżeli Watykan czegoś tak potężnego od razu nie dementuje, to jeżeli chodzi o czystość przekazu, o czystość nauczania, o bezpieczeństwo owieczek w kościele, za które papież Franciszek jest odpowiedzialny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ich rozumów, które próbują rozumieć to, co się im przekazuje, naprawdę nie ma wielkiej różnicy pomiędzy tym, czy to jest otwarte stanowisko Watykanu, czy też pan prezydent Stanów Zjednoczonych tak po prostu mówi i Watykan tego nie dementuje, czy też pan tutaj Chris Spike tak mówi, a Watykan tego nie dementuje. Nie ma wielkiej różnicy. Jeżeli myślicie, że jakąś tutaj obroną jest to, że no tak, no ale w sumie to my nie wiemy. On tylko tak twierdzi bardzo publicznie i bardzo dużo ludzi to słyszy, ale papież Franciszek tego nie potwierdza. No tak, ale również nie zaprzecza. I to jest naprawdę z wielką szkodą dla dusz jego owieczek. Może jeszcze nastąpi jakieś dementi na temat tego, co mówi tutaj pan Chris Spike, że papież powiedział mu, że może przystępować do Komunii Świętej. Kochani, to by było wszystko w tej drugiej sprawce. Teraz zapraszam Was na naszą copiątkową wycieczkę po globie. Czechy. W Czechach od 2006 roku homoseksualiści mogą zawierać związki partnerskie. Ta instytucja paramałżeńska wprowadza przywileje prawne dotyczące dziedziczenia i opieki medycznej na takich samych warunkach, jakie przysługują małżonkom. Środowiska LGBT nie ustają jednak w walce o wprowadzenie małżeństw dla osób tej samej płci. Czeski kodeks cywilny definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Debata na temat wprowadzenia tzw. małżeństw homoseksualnych rozpoczęła się 4 lata temu, ale głosowanie zostało przesunięte w związku z ubiegłorocznymi wyborami. Sprzeciw wobec projektu ogłosił już wywodzący się z lewicy prezydent Miloš Zeman. Chciałbym zapowiedzieć, że jeżeli rzeczywiście dostanę taką ustawę na biurko, zawetuję ją, powiedział dziennikarzom 7 czerwca, w dniu wpłynięcia projektu. Rodzina to związek mężczyzny i kobiety. I kropka. Zamiast tego prezydent poparłby proponowaną przez chrześcijańskich demokratów poprawkę do konstytucji, definiującą małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Miloš Zeman znany jest z wypowiedzi krytycznych wobec lobby LGBT. Jeśli ktoś przechodzi operację zmiany płci, popełnia przestępstwo samookaleczenia. Każda operacja to ryzyko, a ci transpłciowi ludzie są dla mnie naprawdę obrzydliwi, mówił prezydent Czech w czerwcu 2021 roku. Weto prezydenta może jednak zostać odrzucone przez parlament zwykłą większością głosów. Norwegia. Norweskiej feministce grozi do 3 lat więzienia za stwierdzenie, że biologiczni mężczyźni nie mogą być lesbijkami. W sprawie Christiny Ellingsen z feministycznej organizacji Międzynarodowa Deklaracja Kobiet, WDI, i jej tweetów toczy się policyjne dochodzenie. W swoich wypowiedziach odnosiła się do działalności transpłciowych aktywistów z grupy Foreningen Free. Dlaczego Free uczy młodych ludzi, że mężczyźni mogą być lesbijkami? Czy to nie terapia konwersyjna? Jentoft, który jest mężczyzną i doradza Free, przedstawia się jako lesbijka. Tak świruje organizacja, która ma działać na rzecz ochrony interesów młodych lesbijek. Jak to ma pomóc młodym lesbijkom, kiedy mężczyźni też twierdzą, że są lesbijkami? Zmiana płci jest fizycznie niemożliwa. Tożsamość płciowa odnosi się do subiektywnych przekonań danej osoby, a prześladowanie kobiet za odmowę akceptacji subiektywnych przekonań, na które się nie zgadzają, jest łamaniem praw człowieka, napisała organizacja pani Ellingsen w oświadczeniu. W Norwegii mężczyźni, którzy twierdzą, że są dziewczynami, kobietami, matkami lub lesbijkami, są chronieni przed przestępstwami z nienawiści. Ale prawdziwe dziewczyny, kobiety, matki i lesbijki nie mają takiej ochrony. Jedynymi kobietami, które są w Norwegii chronione przed przestępstwami z nienawiści, są te, które w rzeczywistości są mężczyznami. Zgodnie z norweskim prawem, Ellingsen może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do 3 lat, jeśli zostanie uznana za winną misgenderowania aktywistki transpłciowej. W styczniu 2021 roku Norwegia dodała tożsamość płciową do listy grup chronionych na mocy krajowych przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści. Prawo zostało już zastosowane w przypadku pewnego Norwega, którego skazano w 2021 roku na 3 tygodnie więzienia po tym, jak zmisgenderował transseksualistę na Facebooku. Nigeria. niedzielę 5 czerwca, święto zesłania Ducha Świętego, nastąpił atak terrorystyczny na naszych współwyznawców, katolików, zebranych na uroczystości w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. Zginęło co najmniej 50 osób, dodatkowo wielu jest rannych. Nigeria jest 7. najgorszym krajem na świecie pod względem prześladowania chrześcijan, przy czym główną przyczyną jest islamski ucisk. Catholic News Agency poinformowała, że co najmniej 4650 nigeryjskich chrześcijan zostało zabitych za wiarę w 2021 roku i prawie 900 w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2022 roku. Świat za wszelką cenę próbuje takie ataki przemilczać, gdy jednak się nie da. Mówi na przykład ustami prezydenta Irlandii Michaela Higginsa tak. To, że taki atak miał miejsce w miejscu kultu, jest godne szczególnego potępienia. Podobnie jak każda próba uczynienia kozła ofiarnego z ludów pasterskich, które są jedynymi z głównych ofiar zmian klimatycznych. Zaniedbywanie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce przez tak długi czas doprowadziło nas do punktu kryzysu, który ma obecnie skutki wewnętrzne i regionalne. Biskup diecezji Ondo, Ayodeji Arogundade, skomentował słowa irlandzkiego prezydenta tak. Sugerowanie związku między ofiarami terroru a skutkami zmian klimatycznych jest nie tylko mylące, ale także wciera sól w rany wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku terroryzmu w Nigerii. W czasie, gdy w Nigerii i na całym świecie tysiące chrześcijan ponosi śmierć za swoją wiarę, Kościół nadal obchodzi dni islamu, a ostatnio udziela nawet komunii świętej muzułmanom. Watykan. Chór o nazwie Fuck Cancer, jebać raka, zaśpiewał dla papieża Franciszka po jego środowej audiencji papieskiej 8 czerwca. Kiedy formalna audiencja dobiegła końca, grupa podeszła do papieża Franciszka i zaśpiewała dla niego. Chór opublikował nagranie ze spotkania na Facebooku. Widzimy tam, że papież śmiał się i nazwał ich twórczość poezją. Włoski chór opowiada się za większą akceptacją osób żyjących z rakiem. Federica Grosso, jedna z założycielek grupy, zapytana o wulgarną nazwę zespołu, powiedziała: wiemy, co to słowo oznacza w języku angielskim, ale zostało ono wybrane przez naszych pacjentów, aby pokazać, że istnieje możliwość życia z rakiem w ludzki sposób. Chór uzyskał dojście do papieża dzięki pomocy zakonnicy, która współpracuje z zespołem. Francja. Guy de Carimel, arcybiskup Toulouse w południowo-zachodniej Francji, wysłał list do kleryków swojej diecezji, zakazując im chodzenia w sutannach. Jako powód podał zbytni klerykalizm tego stroju. W swoim liście arcybiskup wyraził też niezadowolenie z faktu, że niektórzy klerycy byli ubrani w sutannę i komrze podczas ceremonii bierzmowania, która miała miejsce dzień wcześniej. Powiedziałem wam, że nie chcę, aby seminarzyści prezentowali się w sposób nadmiernie klerykalny. Stwierdziłem, że obraz przedstawiony przez tych przyszłych duchownych, którzy siedzieli w stallach, z dala od wiernych, choć nie pełnili służby, dał obraz bardzo klerykalny, nieprzystosowany do waszej sytuacji jako kleryków, którzy pozostają nadal świeckimi wiernymi. Wydaje się, że nie zrozumieliście moich uwag, a przede wszystkim tego, o co was prosiłem. Wyrażam jasno swoje życzenie. W seminarium nie wolno nosić sutanny. Takie jest obecne prawo. Dlatego proszę, aby to prawo obowiązywało także poza seminarium. Dotyczy to również diakonów. Wydaje mi się, że priorytetem dla młodego człowieka, który studiuje z myślą o kapłaństwie, powinno być pogłębienie i umacnianie jego relacji z Chrystusem, w pokorze i prawdzie, bez dążenia do nabierania charakteru. Następnie musi pozwolić, aby wzrastała w nim miłość duszpasterska i stawała się dostępna dla wszystkich. Musi starać się kochać ludzi, zwłaszcza ubogich i tych najbardziej oddalonych, zanim zatroszczy się o zaznaczenie swojej tożsamości. Przyszły kapłan powinien być rozpoznawalny przede wszystkim dzięki swojej świętości, duchowi służby i jakości relacji duszpasterskiej. Na koniec wrócę do tego, co mówiłem na początku tego programu. Bardzo chciałbym i proszę o modlitwę w mojej intencji. Po pierwsze, żeby odczytać, czy to ja tylko bym chciał, czy naprawdę powinienem to robić, czy taka jest wola Pana Boża, czy jest taka potrzeba i czy ja jestem w stanie cokolwiek w tej sprawie pomóc. Chciałbym zbudować taką drugą nogę tego kanału, Pierwsza to jest Sprawki okiem katolika, analiza rzeczywistości, z której nie zamierzam rezygnować. I druga noga to miałaby być codzienność katolika, walka o świętość w codzienności. Ja widzę XXI wiek, nie umiem porównać go do poprzednich czasów, bo wtedy nie żyłem, ale widzę go jako taką dżunglę. Jeżeli mamy podjąć walkę o świętość, to jest to, no, nie lada wyzwanie. Tak to odczytuję. Może tak było we wszystkich wiekach, na pewno w tym wieku jest to wyzwanie dość trudne. Jednocześnie jest to, naprawdę tak uważam, najwspanialsza przygoda, w jaką można wyruszyć i też najbardziej inspirująca rzecz, której można się podjąć. Tak naprawdę jedyna inspirująca rzecz, tak naprawdę inspirująca, której można się w życiu podjąć, czyli walka o świętość. Bardzo proszę Was o modlitwę w intencji tych prób, które tutaj będą podejmowane. Co z nich wyniknie, to okaże się całkiem wkrótce. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz polecić książkę, o której mówiłem w poprzednim odcinku. To jest książka Jezus, Król Miłości. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, tam mówiłem o akcji ogólnopolskiej, która ma mieć miejsce już za kilka dni w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Warto, żeby jak najwięcej osób według mnie wiedziało o tym, co ma się wydarzyć już za kilka dni. To jest dokładnie za tydzień. Natomiast książka, o której wtedy mówiłem, Jezus, Król Miłości, to oczywiście nie jest, tak jak wtedy też mówiłem, jedyny punkt startu, jedyny punkt zaczepienia. Natomiast na czerwiec książka doskonała. Przeczytam Wam fragment. Największym i najpiękniejszym dziełem, mówi Jezus, jest sprawa Twojego uświęcenia, której ja dokonuję. Jeżeli mnie kochać będziesz, uczynię Cię świętym mimo Twoich niedoskonałości. I dalej. Pozwól, bym działał. Nie nakreślaj drogi mnie ani sobie. Jam jest drogą. Jeśli chcesz, abym królował, potrzeba, żebym rozkazywał. Rozkazywać zaś będę prawem miłości. Chcesz, bym rządził Twoim życiem? Chcesz, bym układał i zmieniał Twoje projekty? I w tym miejscu pytanie. Czy lubicie, kiedy ja polecam tutaj książki? Jeżeli chodzi o produkt, za który ewentualnie trzeba zapłacić, to może mieć to znamiona jakiejś akwizycji. Powtarzam po raz tam już nie wiadomo który. Ja nic z tego nie mam. Jeżeli chcecie, żebym polecał tutaj książki, obiecuję polecać tylko te książki, które uważam za naprawdę bardzo korzystne dla życia, dla duszy mojego widza. Jeżeli jesteście zainteresowani książką Jezus, Król Miłości, której to przeczytanie uważam będzie przynosiło bardzo dobre owoce w Waszym życiu, to linka do zakupu tej książki ponownie umieszczę pod tym filmem. Jeżeli wpiszecie kod SPRAWKI, to książkę będziecie mogli kupić z rabatem 10%. Jak już dzisiaj mówiłem, chciałbym też polecić Wam kazanie. Jest to homilia księdza tradycyjnego, wygłoszona kilka dni temu, pod tytułem Chrystus nie obiecuje łatwego życia. Posłuchajmy wstępu.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni w dzisiejszej Ewangelii, czytamy słowa, które mogą być zaskakujące dla ludzi światowych, którzy nie mają wiary. Syn Boży mówi otwarcie do tych, których chce pozyskać, do tych, których chce pociągnąć do swojej nauki, słowa, które są naprawdę bardzo stanowcze. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. Nowoczesny człowiek, czy też liberalny katolik, słysząc takie słowa, powie, że autor tych słów nie zna się na marketingu i sposobach promowania swoich idei i zyskiwania zwolenników. Tymi słowami raczej się ludzi zniechęci. Bo cóż objawia swoim uczniom Pan Jezus?
Całe kazanie trwa 13 minut. Polecam to kazanie, dlatego że uważam, że jest to proste, czyste mówienie o prawdach wiary. Jeżeli macie ochotę, link do całego kazania będzie również pod tym filmem. Z całego serca polecam poświęcić te 13 minut na odsłuchanie tego kazania. Kochani, to byłoby wszystko na dzisiaj. Życzę Wam błogosławionego weekendu. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, następny program Sprawki Okiem Katolika już za tydzień w piątek. Natomiast jeżeli Pan Bóg jeszcze bardziej pozwoli, możliwe, że w międzyczasie już ukaże się pierwszy materiał z serii Codzienność Chrześcijanina. Bardzo proszę Was o komentarz, czy ta tematyka, czy też jakakolwiek inna tematyka byłaby dla Was oprócz Sprawek Okiem Katolika na tym kanale interesująca. Kochani, jeszcze raz życzę Wam błogosławionego weekendu. Tym, którzy dotrwali do końca tego programu, bardzo dziękuję. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.